Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. W Sejmie mieliśmy wczoraj prawdziwą ekonomiczną gorączkę. Posłowie debatowali o finansach państwa, spierali się na temat nowelizacji tegorocznego budżetu państwa, a później mówili także o projekcie budżetu na przyszły 2021 rok. Co wynika z tych debat dla Polski i Polaków? O to chciałbym zapytać gościa kluczowego tematu, którym jest dziś dr Sławomir Mentzen, polityk i główny ekonomista Konfederacji. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pewnie na początek chciałby pan pochwalić polityków Prawa i Sprawiedliwości. Trafiłem? Widzę, że tak.
Niestety nie mam zbyt wielu dobrych słów do powiedzenia w politykach Prawa i Sprawiedliwości.
Ale co miałem tutaj na myśli? No, mieliśmy 20 ministerstw, teraz jest ich tylko 14, czyli są oszczędności.
Jak najbardziej, to znaczy my od zawsze postulowaliśmy to, żeby ministerstw było mniej, żeby rząd był szczuplejszy. Wskazywaliśmy na przykład Szwajcarii, gdzie ministrów jest zaledwie kilku. Więc muszę powiedzieć, że z jednej strony cieszy oczywiście to, że będziemy mieli 15 zamiast 20 kilku ministerstw, tylko problem jest taki, że dobrze byłoby, gdyby wraz ze skurczeniem liczby ministerstw skurczyła się też sfera ich odpowiedzialności, kompetencji i liczby rzeczy, którymi muszą się zająć, bo jeżeli 15 ministerstw by nie zajmowało się dokładnie tym samym, co wcześniej 20 kilka, to nie jest to wielki postęp, ale na pewno będzie się Mateuszowi Morawieckiemu łatwiej zarządzać takim rządem, że część kompetencji będzie poukrywana w różnego rodzaju wiceministerstwach, więc w zarządzaniu rozumiem myśl Mateusza Morawieckiego, to mu się oczywiście przyda, to mu pomoże, ale warto byłoby zrobić kolejny krok i właśnie razem z likwidacją niektórych ministerstw również ograniczyć wpływ państwa na poszczególne strefy naszego życia.
Zanim zajmiemy się ekonomią, chciałbym jeszcze wrócić do akcji Piwo z Mentzenem. O co chodziło w tej akcji? Bo pojawiały się takie głosy, że rozpija pan młodzież.
Rozumiem, że ten głos musiał się w trakcie jakiegoś żartu pojawiać. No, ruszyłem po prostu w trasę po Polsce, promowałem swoją nową inicjatywę Związku Pracodawców Kongres Polskiego Biznesu i zaproponowałem taką formułę spotkań przy piwie. To znaczy spotykaliśmy się w takich większych lokalach gastronomicznych, w pubach albo w klubach i wspólnie piliśmy piwo. Tam miałem jakieś wykłady na temat gospodarki, ekonomii czy też przedsiębiorczości. I okazało się, że ta forma kontaktu polityka z wyborcami jest bardzo owocna. Bardzo ludziom na tych spotkaniach się bardzo podobało, przychodziło bardzo dużo osób. Widać, że wyborcom zależy na tym, żeby polityk miał z nimi taki bezpośredni kontakt.
To teraz już porozmawiajmy bez piwa o ekonomii. Przechodzimy do finansów państwa, do wczorajszych rozmów, debat w Sejmie. Miał być pierwszy budżet bez deficytu. Już wiemy, że ze względu na pandemię ten plan jest nieaktualny. Jak pan ocenia nowelizację budżetu? 110, prawie 110 miliardów złotych deficytu.
Ta liczba wydaje się przerażająca. Jeszcze gorszą prawdą jest to, że jest tylko połowa zadłużenia, które zostało wykonane w roku 2020, ponieważ znowu ponad 100 miliardów jest ukryte w długu PFR-u, który z powodu naszego prawa nie jest z jakichś powodów liczony do długu systemu finansów publicznych, ale jest liczony do tego długu przez Unię Europejską. W związku z czym nastąpił olbrzymi rozjazd pomiędzy wysokością długu liczonego według metodologii unijnej i polskiej. Liczba ta jest oczywiście przerażająca. Jeszcze gorszą wiadomością jest to, że na przyszły rok zaplanowany jest deficyt grubo ponad 80 miliardów złotych, z czym muszę wyraźnie zaznaczyć, że ja na miejscu polityków czy też wyborców nie przywiązywałbym się za bardzo do tych liczb, zwłaszcza tych na rok 2021. Żyjemy teraz w czasach olbrzymiej niepewności. Nikt nie wie, co będzie z nami za kilka tygodni czy za kilka miesięcy. Nikt nie wie, czy nie będzie drugiego lockdownu, czy sytuacja epidemiologiczna się znacząco nie pogorszy. Nie da się w tym momencie rzetelnie prognozować różnego rodzaju wskaźników na przyszły rok, a bez nich nie da się rzetelnie wyliczyć budżetu. W związku z czym to jest taka pierwsza wprawka przy założeniu, że nic strasznego się nie wydarzy. Jeżeli jednak obserwujemy, jak narasta strach czy też panika przed koronawirusem, ludzie obawiają się zamykania szpitali, więc można sobie wyobrazić, że rząd będzie sukcesywnie zamykał kolejne gałęzie gospodarki właśnie w obawie przed rozwojem koronawirusa, co oczywiście dobije wielu polskich przedsiębiorców i wtedy okaże się, że te 80 miliardów deficyt na rok 2021 to będą tylko pobożne życzenia.
Mówił pan o tym, że te dane liczbowe i o deficycie i o wartości zadłużenia są właściwie nierzeczywiste. No to według pana jaki jest aktualny stan, jakie mamy zadłużenie? jeśli chodzi o państwo?
Deficyt za rok 2020 liczony według tej metodologii unijnej to nie będzie 109, tylko 200 chyba kilkanaście miliardów złotych, ponieważ spora część wydatków, właściwie wszystkie z tej tarczy finansowej została sfinansowana ze środków PFR-u, który wypuścił obligacje, które zostały z kolei kupione przez Narodowy Bank Polski. No i doszło do tego, że wykreowaliśmy pusty pieniądz i spowodowaliśmy, że w jakiejś państwowej instytucji jest dług, którego nie liczymy do naszego ogólnego zadłużenia. Więc jak spojrzymy na nasze państwo jako całość, to to zadłużenie wygenerowane w roku 2022, ten deficyt, to jest ponad 200 miliardów złotych. I dlaczego mówię, że nie da się prognozować tego, co się wydarzy na przyszły rok? Jak pan słusznie zauważył, rok temu politycy PiS-u mieli nadzieję, że w roku 2020 deficyt będzie na poziomie zera. Pomylili się o 200 miliardów złotych. Pamiętam, jak w marcu tego roku, już po lockdownie, już po tym, jak widać było, że mamy ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, prezes NBP Adam Glapiński mówił, że według niego modele NBP nie przewidują recesji w roku 2020, a nasze PKB wzrośnie o 2 punkty.
Ale tu muszę się wtrącić. No bądźmy uczciwi, chyba jednak pewnych rzeczy nie dało się przewidzieć.
Ale ja mówię o wypowiedzi z marca, kiedy tak, już od kilku tygodni trwał kryzys gospodarczy. To była wypowiedź z końca marca prezesa NBP Adama Glapińskiego. Ja nie przyczepiam się do wypowiedzi ze stycznia czy lutego, kiedy rzeczywiście jeszcze nic nie było wiadomo. Pokazuje tylko, że mamy naprawdę olbrzymią niepewność i nie da się rzetelnie prognozować wskaźników makroekonomicznych na rok do przodu w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. No, w ciągu tych ostatnich 9 miesięcy okazało się, że właśnie przestrzeliliśmy z długiem o 200 miliardów złotych. To olbrzymie, potężne liczby. Więc jeżeli można się w ciągu kilku miesięcy pomylić o 200 miliardów, to ja naprawdę nie przywiązywałbym większej wagi akurat do tych 80 na przyszły rok, bo to może być zarówno znacznie mniej, jak i znacznie więcej, w zależności od tego, jak rozwinie się sytuacja.
To jak pan ocenia same te działania antykryzysowe? Chodzi mi o te słynne tarcze, no i porównanie tego z działaniami z zagranicą, bo chyba wygląda na to, że cały świat poszedł właśnie tą drogą, żeby walczyć przez finansowanie, dodatkowe finansowanie, żeby walczyć z pandemią. Jak pan ocenia te działania polskiego rządu?
To znaczy tak, pierwszą rzeczą trzeba powiedzieć to, że trzeba było ratować wiele firm, wynikało z tego, że najpierw im zamknięto możliwość prowadzenia działalności. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba było zrobić, to nie szkodzić. Ale jak już zaszkodzono, to rzeczywiście należało się zastanawiać, w jaki sposób z tej sytuacji wyjść. Ta tarcza z PFR-u, ta tarcza 3.0, rzeczywiście, ona naprawdę wielu przedsiębiorcom pomogła. Problem jest tylko taki, że ona była spóźniona. Pamiętam pierwsze konferencje prasowe Mateusza Morawieckiego, gdzie proponował właśnie tarczę antykryzysową. Tam nie było nawet zwolnienia z ZUS-u dla przedsiębiorców. Tam było odroczenie płatności tych składek na 3 miesiące.
Ale to zostało skorygowane szybko, prawda?
No tak, ponieważ wszyscy chcieli mocno protestować. Zmierzam do tego, że taktyka z PFR-u była dobra, tylko niestety spóźniona. Dopiero kiedy się okazało właśnie, że inne zachodnie rządy od razu wypuszczają pieniądze, od razu pomagają przedsiębiorcom bez liczących kilkanaście stron formularzy, ponieważ rozumieli, że czas w tym momencie jest najważniejszy. Dopiero wtedy nasz rząd słusznie poszedł w tym kierunku. Więc to należy, przedsiębiorcy tą pomoc oceniają pozytywnie i tu za bardzo nie ma się akurat do tej tarczy z PFR-u co przyczepiać. Poszły na to niestety olbrzymie środki, ale sytuacja gospodarcza była taka, a nie inna. Większe zmartwienie mam co do tego, co przyniesie przyszłość, ponieważ nie ma już pieniędzy na kolejne tarcze antykryzysowe i bardzo boję się, żeby tam nikomu na górze nie przyszło do głowy właśnie, żeby znowu nie zamykać różnych działów polskiej gospodarki, bo wtedy możemy się już z tego nie wygrzebać.
Czy informacje z rynku pracy, kiedy po sierpniu okazało się, że no po raz pierwszy nie było wzrostu bezrobocia, a bezrobocie w Polsce jest drugie, najniższe w Europie, po Czechach. W Czechach jest jedynie niższe. Nie świadczy o tym, że no, ta polityka była bardzo skuteczna.
Znaczy, to jest inny problem, bo Polska już od dłuższego czasu boryka się może nie tyle z bezrobociem, co z brakiem rąk do pracy. Musieliśmy ze wschodniej granicy ściągnąć, w sumie to nie wiemy, ilu pracowników, być może ponad 1 milion, z których część wyjechała w trakcie kryzysu z Polski. Wynika to ze starzenia się polskiego społeczeństwa. Co roku rynek pracy opuszcza znacznie więcej osób, ponieważ przechodzą to osoby na emeryturę, niż chodzi na rynek pracy po skończeniu studiów albo jakiegoś technikum. W związku z czym w Polsce z przyczyn naturalnych, demograficznych zaczyna nam brakować pracowników. Bo w tej sytuacji nałożenie się na to kryzysu i likwidacja wielu miejsc pracy tylko skorygowała tą nadwyżkę miejsc pracy nad siłą roboczą. I to jest główna przyczyna, dla której nie mamy wysokiego bezrobocia.
A jak pan ocenia politykę podatkową rządu? Bo tutaj myślę, że powinny się znaleźć jakieś punkty wspólne Konfederacji i rządu. Powinno być ich przynajmniej kilka.
Więc tak, podoba mi się rozszerzenie ryczałtu dla większej liczby przedsiębiorców. Do tej pory to było bardzo ograniczone. Tam był limit przychodu 250 tysięcy euro, to zostało obniesione do 2 milionów euro. Dopuszczono kolejne branże do udziału w podatku ryczałtowym, to oceniam pozytywnie. W sumie oceniam też pozytywnie wprowadzenie tego CIT-u paraestońskiego. To niestety nie jest CIT estoński, ponieważ tam każda spółka, która nie wypłaca dywidendy, nie płaci podatku dochodowego w Polsce, to zostało znacząco ograniczone. Ale oczywiście jest to krok w słuszną stronę. Niestety na tym pochwały muszą się skończyć, bo oprócz tego mamy likwidację ulgi abolicyjnej, która sprawi, że Polacy pracujący za granicą będą musieli płacić w Polsce podatek dochodowy od dochodów zarobionych za granicą, co może ich zachęcić do tego, żeby po prostu wyjechać z Polski i nie płacić polskich wysokich podatków od swoich zagranicznych dochodów. No i druga, jeszcze bardziej skandaliczna rzecz, to opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych. Żeby państwo rozumieli, CIT to jest podatek od osób prawnych, spółki komandytowe nie są osobami prawnymi. Tak jakby rząd powiedział, że od roku będzie podatkiem od nieruchomości opodatkowywał psy i samochody. To mniej więcej jest takie porównanie. 40 tysięcy polskich spółek komandytowych dowiedziało się, że będzie od stycznia płacić podwójny podatek, czyli 19% podatku więcej. No nie można tak traktować przedsiębiorców. Oni mają różnego rodzaju rozpoczęte projekty inwestycyjne, projekty budowlane, czy oddawane w marcu i nagle się okazuje, że ten swój dochód będą musieli pomniejszyć o 19%. Nie można w świecie, w którym mamy już tak wielką niepewność gospodarczą, dodatkowo dorzucać przedsiębiorcom jeszcze tak wielkiej niepewności podatkowej.
To może jeszcze na koniec, jeśli chodzi o podatki. Czy uważa pan, że we współczesnym świecie jest to w ogóle możliwe, żeby pójść drogą wolnego rynku, prywatyzacji spółek, braku interwencjonizmu państwowego w gospodarce, kiedy cały świat idzie drogą przeciwną? Tu już prosiłbym o w miarę krótką, skondensowaną wypowiedź.
Rzeczywiście mamy odrodzenie się interwencjonizmu na całym świecie. Przoduje ostatnio w tym Stany Zjednoczone, ale też Europa, Chiny, więc trend światowy jest nieunikniony. Idziemy w kierunku interwencjonizmu i w sumie jedyne, co polski rząd w tym momencie może zrobić, to godzić się z interwencjonizmem na poziomie wielkich spółek, ale dać żyć polskim drobnym przedsiębiorcom, bo ich naprawdę nie trzeba regulować, nie trzeba ich dociskać podatkami i to już nie wynika z żadnego nurtu światowego. Tu możemy sobie pozwolić na pełną wolność.
Debaty na ten temat na pewno będą trwały. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś dr Sławomir Mentzen, polityk i główny ekonomista Konfederacji.
Kluczowy temat.